poranny gość Radia Doksa.
A dziś moim Państwa gościem jest dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego, pani Barbara Kamińska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Doksa.
Od wczoraj możemy głosować w Europejskim Budżecie Obywatelskim, czyli do 27 września mamy czas, o ile dobrze pamiętam.
Tak.
Przede wszystkim jak można głosować, w jaki sposób? Przypomnijmy, powiedzmy.
Żeby oddać głos, trzeba wejść na stronę www.ebo.opolskie.pl. Tam znajduje się kwestionariusz. Po wypełnieniu w bardzo prosty sposób kilku pól w tym kwestionariuszu i podpisaniu właściwych oświadczeń, trzeba zaznaczyć wybraną organizację i potwierdzić to. Następnie przyjdzie SMS na numer telefonu, który wpisało się w kwestionariuszu, z kodem. Ten kod wpisuje się do odpowiedniego pola w kwestionariuszu i koniec głosowania.
I gotowe. To jeszcze powiedzmy, kto może głosować, bo chodzi o mieszkańców województwa opolskiego, a tam znalazłem taki zapis uprawnionych. Co to oznacza?
To znaczy pełnoletnich.
Czyli po prostu?
Po prostu mieszkaniec województwa opolskiego, pełnoletni, ma prawo, a myślę nawet europejski obowiązek,
żeby zagłosować. Oczywiście.
Żeby zagłosować.
Jeśli chodzi o głosy, to nie jest jedyna rzecz, która waży jakby na tym, czy dany projekt zostanie dofinansowany, bo to jest jakby dwustopniowe takie sprawdzenie tego, czy powiedzmy, no, zobaczenie, jak to w rankingu wypadnie. Głosy to jedna kwestia, inna kwestia to ocena komisji. Jak to wygląda? Co jest ważniejsze? Jak to się dzieli, że tak powiem?
Tak naprawdę cały proces oceny tych projektów to jest proces, który składa się z takich dwóch etapów. Pierwszy etap to jest praca komisji, która sprawdza pod względem formalnym, formalno-merytorycznym i merytorycznym w takich trzech etapach, gdzie organizacje mają prawo uzupełnić jakieś braki czy nieścisłości. I w tym etapie, z tego etapu zostały wyłonione te organizacje, które otrzymały 60% punktów, tak? Mhm. Minimum 60% punktów i przeszły do tego drugiego etapu oceny, którym jest właśnie głosowanie. Następnie suma głosów zarówno z tej oceny formalno-merytorycznej, jak i z głosowania będzie stanowiła tą liczbę głosów, która pozwoli na podpisanie umowy, czyli dofinansowanie.
Czy bo przeszło 12 ofert, rozumiem, czy to oznacza, że nie wszystkie mogą dostać dofinansowanie?
Oczywiście, jeżeli w tych ofertach są podane określone ilości osób, które organizacja przewiduje przeszkolić.
No tak, bo to był jeden z warunków, żeby w ogóle zgłosić projekt.
Dokładnie tak. I organizacja nie może otrzymać mniej głosów poparcia niż zgłoszonych osób w ofercie. Jeżeli tak by się zadziało, to taka oferta bez względu na ocenę komisji odpada. Na tym polega ta partycypacja też społeczna, bo to jest jakby potwierdzenie diagnozy organizacji i potrzeb, tak?
Trochę mówimy sprawdzam, bo po prostu już na wstępie.
Dokładnie tak.
A czy to jest tak, że, bo tak jak pani wspomniała, te organizacje mogły, czy właściwie musiały zadeklarować odpowiednią liczbę osób, które chcą wziąć udział w danym szkoleniu. Czy to jest tak, że to jest maksymalna liczba osób? Czy na przykład mogą się dzisiaj, ktoś stwierdzi, zobaczy, jakie tam są projekty, powie, chciałbym też się przeszkolić w takim czy innym zakresie, czy też może do tego projektu dołączyć, czy to już jest zamknięta pula?
To znaczy, po stronie organizacji jest kwestia rekrutacji do swoich szkoleń, zarówno tych kwalifikacyjnych, czy tych kompetencyjnych, to jest rola organizacji. Ale organizacja była zobligowana do tego, żeby przed złożeniem wniosku projektowego zrobić właściwą diagnozę. Czyli ta rekrutacja oparta powinna być o wcześniejszą diagnozę zrobioną przez organizację. Dzisiaj to organizacja decyduje o tym, które osoby będą uczestniczyły w zaproponowanych przez nich szkoleniach.
No bo tak patrzyłem, te szkolenia są o tyle ciekawe. Właściwie tym razem zarządowy województwo postawił na to, żeby to były takie szkolenia, które kończą się jakimś certyfikatem, jakimś osiągnięciem, czy jakimś uprawnień, otrzymaniem, prawda, na takiej zasadzie. Tam jest na przykład kilka takich projektów dotyczących ratownictwa medycznego, ale czy to jest tak, że właśnie ktoś zobaczy, nagle stwierdzi, no też bym chciał takie szkolenie przejść, czy może po prostu tak zrobić. Dlatego pytam, czy jest taka możliwość, że ktoś zagłosuje, zobaczy, przeczyta sobie, co to jest i powie dzisiaj, chciałbym w jakiś sposób tam dotrzeć, czy do tej organizacji może dotrzeć, czy będzie mogła jeszcze go zrekrutować, czy to już jest zamknięte.
To już jest kwestia danej organizacji. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany takim szkoleniem, a zobaczy, że dana organizacja takie szkolenie organizuje, może się z taką organizacją skontaktować i to już jest kwestia tego, czy organizacja posiada już pełną listę, czy też jeszcze chciałaby kogoś zrekrutować. Tak?
Jeśli chodzi o te tematy, to znamy je mniej więcej, chociaż tam są takie ciekawostki, bo tak jak mówiłem, ratownictwo medyczne, chyba coś było też o dronach.
Tak, więc jeśli chodzi o ratownictwo kwalifikowane, to oczywiście jest duża oferta organizacji, które złożyły właśnie na to. To są kursy, które są otwarte dla członków OSP, również dla mieszkańców, bo wiadomo, każdy człowiek, który pracuje z drugim człowiekiem, czy to w sporcie, czy też w innych obszarach, no tak naprawdę może i nawet powinien mieć takie kwalifikacje ze względów bezpieczeństwa, ale są też takie szkolenia, które dotyczą obszaru ochrony zdrowia, specjalistycznych kursów dla pracowników służb medycznych, co bardzo cieszy, bo widać, że jednak taka potrzeba istnieje, ale są takie właśnie inne kursy, jak na przykład operator drona, czy też nauka polskiego języka migowego.
To też kwestia OROT-u, który właśnie takie ciekawe szkolenie chce przeprowadzić.
Bardzo ciekawe szkolenie.
Tak, myślę, hotelarskie, że tam było, dobrze pamiętam, obsługi klienta, ale tak, kelnerskie, tak, ale właśnie też
migowe. Hotelarskie, restauracyjne, tak.
I też jeszcze jedno rzuciło mi się w oczy, takie hasło, gdzie było strażacy bodaj z miejsca odrzańskiego, którzy chcą szkolić się w ramach, może nie obsługi, ale w ramach właśnie zdarzeń, takie to się pojawiają teraz coraz częściej, czyli samochody elektryczne.
Tak, jest to taka trochę zupełnie nietypowa oferta, ale na tyle ciekawa, że faktycznie wychodzi w potrzeby takie, które niosą zmiany cywilizacyjne, czyli tych zdarzeń, które są związane z jakimiś niebezpieczeństwami związanymi z sieciami fotowoltaicznymi, czy też samochodami hybrydowymi.
To jest to, z czym mogą się spotkać na co dzień.
Oczywiście. A przypuszczam, że taka wiedza jeszcze jest, że tak powiem, niszowa w tych środowiskach. Także myślę, że bardzo to ciekawe szkolenie, ale też trzeba powiedzieć, że z obszaru sportu
są
dwie organizacje, które chcą przeszkolić w kursach instruktorskich, trenerskich swoje kadry, czy też przyszłe kadry, no aby, że tak powiem, móc rozszerzyć pewnie swoją ofertę, jeśli chodzi o działalność sportową.
Wyniki poznamy w październiku. Kiedy te kursy się mogą rozpocząć?
Jeżeli będą podpisane, poznamy wyniki, będą podpisane umowy, to zgodnie z zaproponowanym harmonogramem przez organizację będą mogli już rozpoczynać swoje...
Jeszcze w tym roku.
Jeszcze w tym roku, oczywiście.
Bo przed nami też kolejny nabór, powiedzmy, to jest teraz 3 miliony złotych na ten nabór, który tak. Już właściwie no, jest rozstrzygany, a przed nami jeszcze kolejny nabór. Ile tych naborów będzie i jakie środki?
Porównywalne środki będą, czyli około 3 milionów będzie na ten konkurs, który zarząd będzie chciał ogłosić gdzieś na przełomie roku, a najprawdopodobniej w miesiącu styczniu, no a następny pewnie przy końcu pierwszego kwartału. No ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że 2502 osoby mają szansę właśnie po tej pierwszej edycji zdobyć nowe kwalifikacje i kompetencje. Myślę, że to jest imponująca liczba.
Jest o co walczyć rzeczywiście. A czy możemy gdzieś szczegóły tych projektów na przykład poznać? Bo na stronie Urzędu Marszałkowskiego są jakby tytuły w tej prezentacji. Czy można gdzieś na przykład szczegóły?
Krótkie opisy znajdują się właśnie przy każdej ofercie. W momencie, kiedy ktoś będzie zastanawiał się, chciał zagłosować, to taką kwintesencję, którą organizacje przygotowały, będzie mógł o tych projektach w szczegółach zapoznać się, przeczytać.
Czyli tyle o EBO. W takim razie przejdźmy jeszcze do drugiego tematu. Wolontariat. Wczoraj też marszałek rozdzielił 150 tysięcy złotych dla organizacji, które chcą szkolić wolontariuszy, czy osoby, tak nazwane było tam w jednym z tych informacji, społeczników, którzy mają pomagać innym ludziom. Na co te szkolenia, w jakim zakresie te szkolenia mają być?
Więc konkurs, który był ogłoszony na 150 tysięcy, to był konkurs właśnie na wsparcie, rozwój, kreowanie i promocję wolontariatu, czyli takie działania, które faktycznie mają i pomóc, i uświadomić potrzebę takich działań społecznych, wolontarystycznych. Do konkursu przystąpiło 15 organizacji, dofinansowanie otrzymało 9 organizacji i większość organizacji koncentruje się na przeszkoleniu pod każdym względem, zarówno prawnym, jak i takim bardzo praktycznym, w swoich obszarach działalności, czyli od pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, włączenie dzieci i młodzieży w działania wolontarystyczne, ale jest również jeden projekt, który zakłada wojewódzką kampanię na rzecz wolontariatu, tak aby uświadomić większości mieszkańcom potrzebę wolontariatu. Ostatnie rankingi i badania pokazują, że niestety zainteresowanie, jeśli chodzi o działania wolontarystyczne, statystycznie spadło. Ten pierwszy okres pandemii, kiedy ta pomoc była taka potrzebna, naturalna, wykazał tą chęć. Natomiast w tej chwili te statystyki pokazują, że ta ilość osób funkcjonujących czynnie, systematycznie w wolontariacie niestety spada, więc powinniśmy promować, zachęcać, jak również wspierać wolontariat, aby ta pomoc była nie tylko dla innych, ale będąc wolontariuszem pomaga się również samemu sobie.
To miejmy nadzieję, że ta krzywa jednak będzie rosnąć, że jednak będzie się okazywało, że więcej ludzi chce być wolontariuszami, bo może to kwestia rzeczywiście pandemii, może to nam się troszeczkę rozjaśni. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że te szkolenia mają dać takie pełne profesjonalne przygotowanie. To nie ma być ktoś, kto przyszedł z ulicy do jakiejś organizacji, chce komuś po prostu pomóc, musi wiedzieć dokładnie jak, w jaki sposób, w jakich ramach prawnych, tak jak pani powiedziała. Więc to daje nam taki pełny obraz tego, jak wolontariusz rzeczywiście powinien działać. Zatem trzeba zobaczyć na stronę Urzędu Marszałkowskiego, tam jest wykaz tych organizacji, które dofinansowanie otrzymały, można się zgłosić i musi skorzystać, jeśli ktoś rzeczywiście
jest zainteresowany. Oczywiście, i zachęcam wszystkich do tego, aby się udzielali w różnych organizacjach, nie tylko będąc członkami, ale również wolontariuszami. Myślę, że kampanie społeczne, jak również te działania, które chcemy i planujemy stworzyć. Marszałek chciałby, żeby była stworzona taka Rada Wolontariatu. Myślę, że wiele jeszcze przed nami, aby tak naprawdę uaktywnić pod względem tej aktywności wolontarystycznej mieszkańców województwa.
I do tego dzisiaj zachęcała Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.